Tu Radio Kraków Kultura.
Zgodnie z obietnicą wracamy na antenę Radia Kraków Kultura, a ja już nie jestem sama, jest ze mną zapowiadany gość Jakub Gucik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ciężko się wymawia, teraz sobie uświadomiłam. Jakub Gucik tak bardzo szybko, jakoś się zawsze na tym wywalam, że tak brzydko
powiem.
Ja też
często się wywalam i imię i nazwisko jakąś cezurą oddzielam.
Słuchaj... Dźwięki miasta, krajobraz miasta, to są takie rzeczy, które mi gdzieś tam dzwoniły w głowie. Dźwiękowy krajobraz miasta w zasadzie. Dzielnic, kiedy rozmawialiśmy przed twoją wizytą tutaj, żeby sobie o tym porozmawiać. I znalazłam taką wypowiedź Cage'a, zaraz powiem gdzie. Gdziekolwiek jesteśmy, tym co słyszymy jest szum. Gdy staramy się go zignorować, przeszkadza nam. Gdy go słuchamy, wydaje nam się fascynujący. Dźwięk ciężarówki jadącej z prędkością 50 mil na godzinę. Zakłócenia w eterze. Deszcz. Chcemy uchwycić te dźwięki, używać ich jako instrumentów muzycznych. I tak sobie pomyślałam, żeby na kanwie tej wypowiedzi Johna Cage'a sobie trochę stworzyć naszą rozmowę, a ten cytat pochodzi też z dwutygodnika Dźwięki, jak brzmi miasto Mai Dębskiej, który się pojawił na łamach dwutygodnika jakiś czas temu. No więc odbijmy się od tego Cage'a. Jak to jest z tym dźwiękiem, który nas otacza?
Wszystko się zgadza w tym, co Cage powiedział. Dokładnie wszystko się zgadza. Jeżeli dźwięk, który nas otacza, próbujemy zignorować, on nas zaczyna drażnić. No bo on jest, od tego nie jesteśmy w stanie uciec. Kiedy zaczynamy go słuchać, on wciąga. Tylko to wymaga skupienia, tak jak Cage powiedział. Nie zawsze jesteśmy w stanie w takie skupienie wejść, no ale jak już wejdziemy, no to okazuje się, że naprawdę ten krajobraz dźwiękowy jest bardzo bogaty, jest fascynujący i co najpiękniejsze, każdy słyszy w nim co innego.
Ale każdy słyszy w nim co innego, dlatego że jego możliwości wynikające po prostu z budowy anatomicznej albo możliwości jego ucha są takie, a nie inne? Czy to jest kwestia tego, na czym się fokusujemy?
To jest kwestia tego, na czym się fokusujemy. My wbrew pozorom, nawet osoby z dosyć dużym niedosłuchem słyszą to wszystko, co nas otacza. Oczywiście słyszą inaczej. Mhm. Ale słyszą, nawet osoby niesłyszące też dźwięki odbierają, niekoniecznie uchem, ale jako drgania, jako wibracje, jako ruch powietrza, więc no, od dźwięku nie uciekniemy generalnie.
No właśnie, bo to się bardzo zmieniło w momencie, kiedy ten nasz krajobraz i to w zasadzie czego używamy i co nas otacza zaczął się drastycznie zmieniać. Czy to w ogóle może być przyjemne, Kuba? Bo tak się zastanawiam, że raczej częściej narzekamy, że te bodźce dźwiękowe to też jest coś, co nie pozwala nam funkcjonować spokojnie. Ty mówisz o tym, że jeśli się wsłuchamy, zaczynamy słyszeć, być może to będzie dla nas na przykład muzyką. Nie wiem, czy cudzysłów jest tutaj na miejscu, czy nie. Więc jak to jest z tym dźwiękiem? To jest dobry krajobraz, to jest dobre otoczenie, sprzyjające. Czy to jest kolejna rzecz, która nas atakuje w XXI wieku?
To wszystko zależy od okoliczności. Bo jeżeli idziemy na spacer i sobie słuchamy przestrzeni i powiedzmy, albo wyjdziemy przed Radio Kraków i słuchamy szumu, który jest jednolitym szumem miasta, ale w tym jednolitym szumie miasta są właśnie samochody, są rowery, ludzie przechodzą, czasem gdzieś coś huknie, czasem pada deszcz. Ruch samochodów też nie jest jednolity, bo on jest regulowany w tym miejscu sygnalizacją świetlną, czyli odbywa się w jakimś porządku. Mhm. Więc tutaj już mamy coś takiego, co zbliża nas do tej słownikowej, encyklopedycznej definicji muzyki jako zakomponowanego następstwa zjawisk akustycznych. Mhm. No bo przez to, że te samochody jeżdżą w określonym rytmie, z określonej strony w tym czasie, a z określonej strony w innym, pomiędzy tymi fazami przechodzą ludzie przez przejście, no to jest to jakiś zakomponowany w czasie porządek, czyli można powiedzieć, że jest to muzyka.
Mhm, ale możemy w taki sposób faktycznie traktować to, co jest narzucone na przykład przez infrastrukturę, czyli wszystko, co znajdziemy w jakimś porządku ustrukturyzowanym czy pomyślanym z jakiegoś powodu, możemy faktycznie wrzucać w definicję muzyki?
A kto nam zabroni?
No oczywiście, że nikt. Pełna
anarchia. Jeżeli chodzi o definicję, no to mogą się muzykolodzy, akustycy i encyklopedyści spierać. No ale ostatecznie możemy czerpać przyjemność z bardzo wielu rzeczy i sztuką właściwie jest wszystko. Ja tutaj lubię się posługiwać, jeżeli rozmawiamy o sonosferze, lubię się posługiwać analogią do fotografii. Że można powiedzieć, że zdjęcie lasu to jest po prostu zdjęcie lasu i że to jest udokumentowana po prostu fotografia, która jest tylko dokumentem odzwierciedlającym rzeczywistość, ale można do tego podejść też jako do dzieła sztuki. I to wszystko zależy od tego, jak na to popatrzymy, albo jak tego posłuchamy, na czym się skoncentrujemy, jakie walory i wzajemne odniesienia do tych czy elementów obrazu, czy elementów sonosfery znajdziemy, jakie będziemy chcieli w stanie wysłyszeć.
A kiedy muzycy, profesjonalni muzycy, nie wiem jak to nazwać, żeby było odpowiednio i żeby nikt się nie obraził, zaczęli sięgać po to, czego nie wytwarzają instrumenty. I nie mówię tutaj o przyrodzie, tylko o to faktycznie, co się zaczęło pojawiać w tej przestrzeni, powiedzmy, miasta.
To właściwie są czasy zaraz po II wojnie światowej. Co prawda w roku 1913 Luigi Russolo opublikował swój manifest i rzeczywiście wtedy zaczęła się sztuka hałasu. No to też była odpowiedź na to, właśnie na te zmiany sonosfery. Już pod koniec XIX wieku już mieliśmy kolej, już mieliśmy na szeroką skalę zastosowanie maszyny parowej. To zmieniło zupełnie krajobraz dźwiękowy miast, zwłaszcza przemysłowych. A po II wojnie światowej zaczęliśmy dysponować po prostu technologią, która umożliwiała dosyć wierne nagranie dźwięków. No i to Francuzi chyba na początek w tym się specjalizowali, to znaczy Pierre Schaeffer i Pierre Henry. I do dzisiaj takie utwory jak Symfonia dla samotnego człowieka albo Etiuda na kolej żelazną to są w ogóle... To w dalszym ciągu, pomimo 80 lat prawie, jakie nas dzielą od skomponowania tych utworów, to w dalszym ciągu są dobre utwory. Po prostu, a nagrane na... Etiuda na kolej żelazną to w ogóle chyba było nagrywane jeszcze na takie wałki woskowe, a potem przy użyciu gramofonów miksowane, bo późniejsze utwory już na magnetofonach były w studiu francuskim robione. Więc no, wtedy się ten szał zaczął, a ostatnie powiedzmy 20-25 lat, no to już jest rozwój field recordingu, czyli tych nagrań terenowych, naprawdę niesamowity. Dlatego, że przyzwoitej klasy rejestrator dźwięku można kupić w Polsce powiedzmy za 100 zł i tym już da się coś nagrać. Można pójść do lasu, można pójść nad rzekę. Jest też w Polsce cała taka społeczność field recorderów, którzy wymieniają się patentami na to, jak przystosować mikrofony do nagrywania pod wodą na przykład. Jak coś złapać tak, żeby brzmiało w sposób ciekawy. Niesamowite rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o to i warto jest po to sięgnąć, tym bardziej, że nie trzeba daleko kopać.
No właśnie, wszystko mamy pod nosem, można by powiedzieć. A powiedz w takim razie, bo trochę też pretekstem jest to, że coraz częściej, jak mi się zdaje, są organizowane te dźwiękowe spacery, które mają nam w jakiś inny sposób niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, zmapować daną przestrzeń. A ta idea poszukiwania dźwięku?
To był Kanadyjczyk z kolei, Raymond Murray Schaeffer, który właśnie wymyślił coś takiego jak spacer dźwiękowy, chyba w latach 70. XX wieku. To była postać w ogóle też zupełnie magiczna, bo on zajmował się właśnie taką akustyką ekologiczną, można powiedzieć. On też jako kompozytor pisał utwory, które naśladowały dźwięki otoczenia w sposób chyba najbliższy rzeczywistości, jak dla mnie. Jeżeli macie, drodzy słuchacze, urządzenia mobilne albo dostęp do internetu, a wiem, że macie, to...
Nie kłamcie.
To on napisał taki utwór na zespół wokalny Once on a Windy Night. I to naprawdę jest Once on a Windy Night, zdecydowanie. No i on zaczął, oczywiście to się na cały świat rozpropagowało i w tym momencie no, my ze Spółdzielnią Muzyczną organizujemy na Wesołej takie spacery dźwiękowe, teraz też kilka odsłon we współpracy z KBFM, ale już od kilku sezonów Rafał Mazur w Nowej Hucie razem z Domem Utopii też organizuje czy to spacery dźwiękowe, czy takie seanse głębokiego słuchania. Co jest w sumie bardzo podobnym działaniem, z tym, że seans głębokiego słuchania odbywa się w jednym miejscu, no a spacer zakłada mobilność i nie tyle jak najbardziej dogłębne właśnie wysłyszenie wszystkich elementów sonosfery, tylko właśnie raczej usłyszenie, jak ta sonosfera, jak ten dźwięk się zmienia w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy.
I to jest trochę takie poszukiwanie odpowiedniego miejsca dla nas, czy po prostu szukanie różnorodności? No bo coś nam to daje i jestem ciekawa, co?
Ja, jak sobie tak pochodzę i posłucham, to generalnie mniej mi przeszkadzają różne odgłosy. Chociaż przyznam się, że do wiertarki za ścianą w dalszym ciągu nie udało mi się wypracować podejścia pacyfistycznego. Mm-hmm. Ale już ruch uliczny na przykład przestał być dla mnie jakimś ofensywnym i takim atakującym zjawiskiem. Spacery, mówiąc w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie, polegają na tym, że spotykamy się grupą osób, zazwyczaj kilkunastu, w jakimś miejscu. W najbliższą sobotę o 11 to będzie Łąka na Wesołej koło Apteki Designu. No i słuchamy przez kilka minut, potem dzielimy się swoimi wrażeniami. Zawsze się okazuje, że każdy słyszy co innego. Mm-hmm. Że jeden słyszy ptaki krukowate, a inny ptaki śpiewające. Że ktoś nie usłyszał pociągu, który przecież przejeżdżał wiaduktem nieopodal i który było słychać, no ale był skoncentrowany na czymś innym. Teren Wesołej jest w ogóle bardzo dobrym terenem, bo z każdej strony jest otoczony torami tramwajowymi lub kolejowymi. W związku z tym te odgłosy pojazdów szynowych są rozpoznawalne. W dalszym ciągu funkcjonują szpitale, więc czasami coś przejedzie na sygnale. Jest zabudowa, która ten dźwięk odbija. Są tereny zielone, gdzie ten dźwięk lekko jest wytłumiony i możemy tam porozmawiać o tym, w jaki sposób my słyszymy częstotliwości, na przykład niskie i wysokie. Jak nasz głos rozchodzi się na przykład na łące, a jak się rozchodzi w sąsiedztwie budynków. Są stacje transformatorowe, które grają dronami.
Grają dronami.
One grają dronami, one buczą w zależności od obciążenia sieci różną częstotliwością. To jest w ogóle zupełny odlot, te stacje transformatorowe, bo okazuje się, że jak na przykład zaczniemy spacer od stacji transformatorowej, to bardzo wiele osób zapamiętuje tę częstotliwość i słyszy ją nawet tam, gdzie inni już jej nie słyszą.
To buczenie.
To buczenie, tak.
Ale wiesz, że kiedy przeciętny człowiek słyszy buczenie, to nie kojarzy mu się to z niczym dobrym? Albo pożądanym?
No z czym w Krakowie, sobie... w mieście, gdzie się ansant od tylu lat odbywa, to przecież drony to powinno być w ogóle chleb powszedni.
Poezja.
Rano po przebudzeniu 15 minut terapii falą sinusoidalną i człowiek ma cały dzień ustawiony.
No ale nie zderzasz się z takim problemem? Bo zastanawiam się, wiesz, powiedziałeś coś takiego, że już ci nie przeszkadza ruch uliczny, że kiedy się w coś wsłucha, że tobie to dało tyle, tak, że mniej ci przeszkadza. No i zastanawiam się, czy to jest taki rodzaj trochę terapii, że im więcej uwagi poświęcimy na słuchanie, to później nie będzie to dla nas takie agresywne, kiedy będziemy w tej przestrzeni się znajdować?
Ja osobiście mam takie doświadczenie. Ale nie wiem, czy to jest mój przypadek, czy więcej osób też tak ma. Ale osoby, które przychodzą do nas na spacery, generalnie, no zdarza się, że przychodzą kilka razy, więc chyba jest to dla nich jakoś przyjemne. Poza tym na pewno działa taka reguła, że jeżeli coś jest uświadomione, to przestaje nas denerwować.
Mm-hmm. No właśnie, ale uświadomione czy przyzwyczajone? Bo ja nie wiem, czy to dobrze, że my się przyzwyczajamy do takiego ataku wszystkiego, co jest na zewnątrz. Świateł, dźwięków.
To w ogóle nie chodzi o przyzwyczajenie według mnie. To jakby przyzwyczajenie wydaje mi się, że już jest bardzo blisko od jakiegoś takiego stępienia zmysłów, mhm, niedostrzegania. Tutaj właśnie chodzi o odwrotność, o to, żeby dostrzegać, żeby wysłyszeć, żeby zanalizować.
To teraz sobie posłuchamy muzyki, państwo sobie przed monitorami na przykład posłuchają i spróbują wysłyszeć to, co ich i to, co im przyjdzie do głowy, a my zaraz wrócimy na antenę Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonami Georgina Gryboś i Jakub Gucik. Mapujemy sobie dźwiękowo miasta, przynajmniej próbujemy jakoś uchwycić ten temat, bo widzisz, dla mnie on jest nowy. Ja raczej przed dźwiękiem się wzbraniam w przestrzeni miejskiej, dlatego jest dla mnie niezwykle intrygujące przeniesienie idei mnie bliskiej, czyli głębokiego czytania do głębokiego słuchania. Mm-hmm. słuchając ciebie mam wrażenie, że absolutnie jestem w stanie jeden do jeden przenieść sposób interpretacji, wychwytywania szczegółów i opowieści, która mi się tworzy, ale wciąż jest to dla mnie taka przestrzeń, którą ewidentnie muszę, której muszę się nauczyć, a przynajmniej chciałabym się nauczyć.
No to zapraszam.
No, ja mam nadzieję. Ale dobrze, powiedz w takim razie, bo powiedziałeś, że są osoby, które wracają na te spacery i że wydaje ci się, że coś im to daje. Czy są takie głosy, które dzielą się z tobą tymi emocjami związanymi ze spacerem, albo ewentualnie nowymi umiejętnościami, czy sposobami życia, znaczy, i słyszenia?
To jest... Ze dwa razy mi się zdarzyło, ale to ludzie, którzy przychodzili na spacery, oni też często przychodzą na koncerty spółdzielni, więc w sumie mamy z nimi kontakt. Kiedyś jedna pani gdzieś tam stwierdziła, że to, co my gramy, to czasami brzmi zupełnie jak to, co na zewnątrz. Mm-hmm. No i to też czasem o to chodzi. I fajnie, że takie konotacje pomiędzy dźwiękiem zakomponowanym a dźwiękiem zastanym jesteśmy w stanie odnajdywać, odczytywać i no jest to też jest satysfakcja, że o, słyszałem. Mm-hmm.
Ale mówisz dźwięk zastany, dźwięk zakomponowany. Czy to dobrze, że coś, co jest, że tak powiem, naturalnie gdzieś tam obok nas, przenosi się aż tak bardzo w tę sferę okiełznaną przez człowieka? Co to mówi o muzyce komponowanej w takim razie w XXI wieku, a co to mówi o przestrzeni, w której żyjemy, tej dźwiękowej?
Znaczy to przede wszystkim mówi o tym, że muzyka komponowana w XXI wieku ma bardzo bliski kontakt z rzeczywistością.
Czy nie?
No nie, ale to jest bardzo ważne, dlatego że my jakoś tak jest w naszym społeczeństwie, wydaje mi się, szczególnie jakaś taka obawa przed muzyką nową. Mhm. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, muzyka współczesna, i to już nie rozróżniając pomiędzy muzyką rozrywkową, czy tam akademicką, nieakademicką i tak dalej, ale ogólnie to, co jest tworzone teraz w tym momencie, powiedzmy poza tym nurtem takiego prawdziwego mainstreamowego, nurtem mainstreamowego streamu, mainstreamowego popu, no to twórcy sięgają po prostu po te zjawiska, które są na zewnątrz. Czasami wprost, to znaczy nagranie, sample, wykorzystanie tego w utworze. Czasami poprzez jakąś tam syntezę dźwięków, czy to przy pomocy wprost syntezatora, czy przez zestawienie instrumentów. No, korzystamy z tego, inspirujemy się tym, ale zawsze takie inspiracje miały miejsce w historii muzyki, bo przecież druga szkoła bodajże franko-flamandzka, już tam były jakieś odniesienia do dźwięków natury w utworach wokalnych. Podobno.
No ale właśnie do dźwięków natury. Mam wrażenie, że kiedy, oczywiście to jest tylko moje gdybanie, albo taka intuicja, że człowiek w naturze poszukuje jednak spokoju i w dźwiękach natury również. Coś, co jest naturalne, a nie wytworzone przez nas lub przez maszyny, staje się trochę z idei, z myśli pożądane. Natomiast to, co jest pewnym rodzajem, nawet jeśli uporządkowanego, to wciąż chaosu dźwiękowego. Czymś, z czym się zderzamy, z czymś, co, przed czym się chowamy, na przykład zamykając okno, żeby się wyciszyć i odciąć. Jeśli jeszcze to przenosimy w przestrzeń muzyki, to trochę nam się zaburza, być może, to wyobrażenie o tym, że muzyka nam ma przynosić ukojenie, a nie zderzać znowu z tym, od czego my uciekamy.
A dlaczego muzyka
Pytajnik.
Ma przynosić ukojenie? Przepraszam, nie powinienem odpowiadać
cały czas pytajniki.
Na pytanie pytaniem. No to pytanie jest takie, czego my od muzyki oczekujemy.
Ja tylko, wiesz co, odbijam do tego, co powiedziałeś, że wiesz, jest tak, taki tak, narzut tak. Współczesny, trochę to, chronienia się
to
przed funkcjonuje. Muzyką współczesną.
Oczywiście, że funkcjonuje chronienie się przed muzyką współczesną, funkcjonuje chronienie się przed dźwiękiem z zewnątrz, chociażby potrójne szyby w oknach, tak jak powiedziałaś, to się wszystko zgadza. Mhm. I jednocześnie my krajobraz i wizualny, i dźwiękowy, powiedzmy przestrzeni lasu, wybrzeża, my idealizujemy bardzo. Ale ten krajobraz dźwiękowy, wystarczy pójść do lasu, to też nie zawsze jest takie strasznie uporządkowane. Abstrahując oczywiście od tego, że czysty krajobraz dźwiękowy, czysta sonosfera leśna jest właściwie nieosiągalna w dzisiejszych czasach, bo nawet jeżeli znajdujemy się daleko od siedzib ludzkich, to i tak zawsze coś gdzieś lata, niskie częstotliwości gdzieś się niosą i coś z zewnątrz słychać. No ale tam też jest dużo... Jest ten śpiew ptaków kilku gatunków, który my określamy mianem śpiewu. No ale są też zwierzęta, które wydają odgłosy absolutnie koło śpiewu, nawet nie leżące. To znaczy krukowate na przykład. Tutaj odsyłam zainteresowanych do jednego z ostatnich albumów, które wydawnictwo Szara Reneta wypuściło. Maciej Wirmański nagrywał kruki w okolicach Nowego Targu. To jest w ogóle coś niesamowitego. I rzeczywiście te nagrania są skoncentrowane na tych ptakach krukowatych. Na tym czarnym, kraczącym po prostu społeczeństwie, którego my nie zauważamy zazwyczaj. W Krakowie też tych ptaków jest masę.
Oczywiście,
jest coraz więcej, my od nich próbujemy uciec. A one wydają dźwięki i to nie są dźwięki wprost przyjemne dla ucha, jak śpiew słowika na przykład. W lesie łamią się gałęzie, w lesie różne straszliwe rzeczy się też potrafią dziać. No ale my jakoś tak mamy skłonność idealizowania tego i właśnie może chodzi o to, że szukamy tego porządku. A czasem ten porządek albo jest ukryty, albo go nie ma wcale. No i tutaj jest kwestia tego, czego oczekujemy. Ja mam paru znajomych na przykład, którzy nie znoszą lasu, nie znoszą iść nad rzekę. Oni najlepiej się czują w ogóle w betonowej dżungli, że w Londynie, w Paryżu, a najlepiej to się kolegę mam takiego, który się czuje bodajże w Hongkongu. Że tam jest cały czas głośno, tam jest dużo świateł, spaliny, że tam po prostu jest coś niesamowitego.
Ja się wzdrygam.
No widzę.
Ale państwo nie widzą, więc dopowiadam. Ale tak, ja się wzdrygam, bo ja uciekam. Ja potrzebuję przestrzeni bez pikania maszyn, bez warkotu samochodu, bez pisku opon. To zaczyna mnie bardzo, bardzo męczyć, a ja to słyszę. Nie jestem w stanie się uwolnić właśnie od tych dźwięków i to jest dla mnie przerażające.
No, teraz w ogóle chyba niedługo będzie zarejestrowana nowa jednostka chorobowa, która się nazywa mizofonia.
Czuję, że mogę być blisko.
Ja też to mam. W sensie jest dużo dźwięków, które mi przeszkadzają jak diabli. Mówiąc wprost, odgłosy mlaskania, odgłosy, nie wiem, w kawiarni, że ktoś talerzem rzuci gdzieś. Mnie to bardzo przeszkadza, ale z drugiej strony jak sobie siądę po prostu i przez 15 sekund tego posłucham, to jakoś przestaje mnie to drażnić.
Dobrze. Skupmy się na przestanie mnie to drażnić i wróćmy na wesołą.
Tak jest.
Kiedy myślimy o konstruowaniu przestrzeni, która jak przynajmniej osoby znajdujące się blisko przestrzeni wesołej i kreowania czy kształtowania, próby kształtowania tej dzielnicy i dostosowania jej do potrzeb wszystkich, jak się ostatnio okazało, to jest wielki pytajnik, czy jest to w ogóle możliwe. Ale zostawmy to na chwilę. Czy w takiej konstrukcji, w myśleniu w ogóle o dzielnicy, którą chcemy stworzyć jak najbardziej przyjazną, jak najbardziej włączającą, jak najbardziej zachęcającą do tego, żeby spędzać w niej czas, jaką rolę dla ciebie pełni w takiej przestrzeni dźwięk i zmapowanie tego dźwięku, co może przynieść w kontekście takich działań, tak zwanych partycypacyjnych? Jakie to jest straszne słowo.
To jest może rzeczywiście lekko straszne słowo. Zmapowanie akustyczne, jakby zrobienie takiej mapy dźwiękowej wesołej na pewno by pomogło nawet w usytuowaniu tych... Teraz chyba była mowa o tym, że zostaną wyznaczone jakieś strefy, że tutaj będzie strefa wytchnienia, a gdzieś indziej będzie strefa aktywności. Rzeczywiście są tam takie miejsca, gdzie po prostu jest głośniej. Bo po prostu tak jest. I są miejsca, gdzie jest ciszej albo ten dźwięk dochodzi w taki sposób, że dla przeciętnego człowieka nie stanowi on problemu. Więc na pewno warto byłoby coś takiego zrobić. No, powiedziałaś tutaj, że dla wszystkich, no ciężko jest zaspokoić potrzeby wszystkich.
Bo zacytowałam od razu. Zacytowałam.
No, ja wiem, no, ale jak rozmawialiśmy o tym też w gronie naszym w spółdzielni muzycznej, no To jest bardzo trudne zadanie, bo jeden jak potrzebuje odpocząć, to kładzie się na leżaku z książką i dla niego leżak z książką w cieniu drzewa będzie super. A inny jak potrzebuje odpocząć, to zakłada słuchawki na uszy, puszcza sobie death metal i tak spędza czas, bo różni ludzie mają różne potrzeby i w różny sposób po prostu się regenerują. Mhm. Więc to jest ciężkie. Ja na pewno, gdyby na przykład tak się stało, że jakieś dziwne, nieprzewidywalne siły powiedzą: Jakubie, Guciku, teraz jest twoja kolej i zrób tak, żeby było dobrze, to ja bym na pewno korzystał z tego, co tam już jest, z tego, co mamy zastane. Bo bardzo, bardzo dużo ciekawych przestrzeni i wewnątrz tych budynków, które tam są, i na zewnątrz jest do dyspozycji po prostu.
Teraz sobie uświadomiłam, że kiedy myślę o spacerze, to znaczy słowa są niezwykle ograniczające czasami w myśleniu. Pytałam cię o to, co jest właśnie na zewnątrz, a nie zapytałam cię, jak brzmi Wesoła, kiedy pomyślimy o architekturze, o budynkach. Czy w ogóle wchodzicie w takie przestrzenie, które sprawiają, że inaczej zachowuje się dźwięk, albo może coś milknie?
W razie niepogody zabieramy grupy ze spaceru do nas, do pracowni spółdzielczej i tam w ogóle zastanawiamy się nad dźwiękiem. Krzyczymy sobie na korytarzu, opukujemy ściany, gramy na przykład na kartkach papieru, mówimy do siebie i słuchamy tego, jak coś brzmi, i różne zjawiska akustyczne pokazujemy w ten sposób. Bo to, jak dźwięk się rozchodzi wewnątrz budynków, to też jest bardzo ciekawa sprawa. Mm-hmm. Oczywiście zabudowa na Wesołej w przeważającej większości to są rzeczy zabytkowe. I powiedzmy sobie, że budowanie budynków użyteczności publicznej w taki sposób, żeby one były przyjazne akustycznie, to żeby nie było echa na przykład, żeby ten dźwięk się nie zwielokrotniał, nie odbijał jak szalony, to w ostatnich latach dopiero się zaczęło na to zwracać uwagę tak naprawdę. Klasztor, dawny klasztor, w którym my jesteśmy, no to pod względem akustycznym to jest jedno wielkie pudło rezonansowe po prostu. Co ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy, zwłaszcza dla tych, którzy oczekują ciszy. Mm-hmm. Po prostu.
A powiedz proszę tak na zakończenie, czy masz jakieś ćwiczenie, to może też jest złe określenie, ale wskazówkę dla osób, które chciałyby się przysłuchać miejscu, w którym mieszkają. Być może po tej audycji na przykład wrócą do domu po pracy i zaczną słuchać. Wystarczy tylko tyle? Czy trzeba nazywać to, co się słyszy? Czy próbować znaleźć na przykład godziny dźwięków, godziny, w których dany dźwięk się pojawia? Co sobie w głowie tworzysz, jak sobie tworzysz te mapy i co podsuwasz innym, żeby im ułatwić to słuchanie miasta i przestrzeni?
Najprostszą rzeczą jest stanąć albo usiąść przez 2 minuty i postarać się usłyszeć jak najwięcej. Potem samemu sobie powiedzieć, że jakie zjawiska usłyszałem. Że na przykład 2 razy zaszczekał pies, ktoś przeszedł. Cały czas są dźwięki ciągłe, ten szum, który nas otacza, który jest sumą właściwie różnych, nawet bardzo odległych czasami zjawisk akustycznych, on jest ciągły. Ale on różnie brzmi w różnych miejscach. Mhm. Po prostu trzeba posłuchać, a nazwać poszczególne dźwięki każdy może po swojemu i to jest też fajne.
Czyli taka kreatywność trochę nam się może uruchomić w takim kontekście.
Zdecydowanie tak. Ale to, co powiedziałaś o tym, że jakiś dźwięk się pojawia o danej porze, to jest niesamowite. I to pokazuje, to jest w ogóle naczelny dowód na to, że można traktować sonosferę otoczenia jako muzykę. Ja mieszkam w dzielnicy 12 Prokocim Bieżanów i codziennie około godziny 19:40 zaczynają szczekać psy na osiedlu. I robią to bardzo punktualnie, codziennie o tej samej porze.
Ale zastanawiałeś się dlaczego? Co się wydarza? Czy to jest po prostu coś, co już sobie zaadaptowałeś?
Znaczy ja przypuszczam, przypuszczam, że to się jest spowodowane tym, że jakiś szczególnie natarczywy piesio jest wyprowadzany o tej porze na spacer codziennie, zaczyna szczekać i inni się dołączają po prostu. Ale wrażenie jest niesamowite, że to jest też taka pora, że ustaje na przykład krzyk dzieci z placu zabaw. Mhm. Jest parę minut względnej ciszy i nagle zaczyna się psia muzyka. To jest bardzo, bardzo ciekawe i no jest to w jakimś porządku czasowym jednak odbywa się w stałych odstępach czasu, tak to należy powiedzieć. Czyli rytmicznie.
Czyli rozumiem, że gdybyśmy nagrali z danego punktu na przykład 24 godziny takiej sumy dźwięków w danym miejscu, to co, moglibyśmy mówić o symfonii? Dobowa symfonia miasta?
Dlaczego nie właściwie?
Mm-hmm. Nie, no właśnie pytam z ciekawości, czy to mogłoby...
Myślałem kiedyś o tym, żeby nagrać przystanek tramwajowy z tego względu, że tramwaje odjeżdżają co ileś jakby w miarę równych interwałach. Mm-hmm. Ci wchodzą do tych tramwajów ludzie i z nich wychodzą. Czyli znowu te zjawiska akustyczne, które towarzyszą temu potokom pasażerskim, że tak zacytuję innego wieszcza z MPK, te zjawiska akustyczne odbywają się w określonym porządku i ten porządek jest powtarzalny. A przecież powtarzalność, rytmiczność następstw pewnych wypadków w muzyce, no to jest coś, co my bardzo, bardzo mocno odczuwamy i na co zwracamy uwagę.
A gdybyś miał skomponować popową piosenkę, w której refren jest zawsze tak bardzo istotny, to jaka część Krakowa, jaką część Krakowa słyszysz, myśląc o refrenie? Jest coś takiego, co mogłoby być refrenem? Krakowski refren.
Szczerze mówiąc, nie wiem.
Dobrze, to było takie trudne pytanie.
Nie, ono może nie było trudne, bo dużo jest miejsc w Krakowie, które brzmią charakterystycznie. Mhm. Tutaj ukłony dla Krzysztofa Pietraszewskiego, który takie jedno miejsce dla mnie odkrył. Główne wejście do Ajsa. Ono jest w kształcie prawie że parabolicznym.
Aha.
I ten dźwięk od tych szyb, dźwięk samochodów przejeżdżających Konopnickiej, odbija się od tych szyb i skupia się tak 15 metrów przed wejściem.
W ogóle się nad tym
jak się tam stanie, to w ogóle dźwięki ze wszystkich kierunków się skupiają, koncentrują po prostu w tym jednym konkretnym miejscu.
A czy to jest takie fizyczne też doznanie? Bo tak sobie wyobrażam czasem dźwięk, że jednak ta kondensacja, zwłaszcza niskie uderzenia, sprawiają, że my cali jesteśmy
znaczy,
w jakimś rozedrganiu.
Niskie częstotliwości, one raczej tam wchodzą w zakres szumu, ale jest to takie miejsce, które jest bardzo charakterystyczne. Jeżeli mówimy o takiej akustyce wprost, a nie o tym, że na przykład co godzinę trębacz na cztery strony świata trąbi hejnał.
Właśnie oczywiście. Zastanawiałam się, czy nie powiesz, to proszę stanąć na rynku, tam będzie wybijało co godzinę.
Mhm. Zegarów na różnych wieżach w Krakowie jest dosyć sporo.
Mhm.
Teraz na przykład nie ma... Ja jak jeździłem, powiedzmy, miałem lat 10 i jeździłem na wakacje do dziadków do Skarżyska, no to tam było wiadomo o 15:00, i o 7:00 wyła syrena, bo ludzie szli do roboty i wracali z roboty. Mhm. Teraz już się chyba takich rzeczy nie robi.
Chyba nie.
Tak mi się wydaje, ale tam tak było wtedy.
Chyba nie, ale wciąż dzwony kościelne na przykład sygnalizują co nieco również te mniej przyjemne
jak
sytuacje, jak pogrzeby na przykład.
Na przykład.
I faktycznie dzwony, wydaje mi się, że w części pokoleniowo pewnie jakoś blisko siebie, coś zwiastują. To jest zawsze jakiś rodzaj albo niepokoju, albo wyglądania nerwowego przez okno, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach,
no tak,
coś się
tak,
wydarza,
tak.
Prawda? Sygnaliści. Proszę państwa, no to proszę podsłuchiwać, proszę przykładać ucho do ścian i niekoniecznie do ścian, wychodzić na spacer z trochę być może innym zamierzeniem niż zazwyczaj, wybrać się z Jakubem Gucikiem na spacer, odwiedzić Wesołą i sprawdzić, co państwo wysłyszycie, ale też obserwować to, co jest blisko, bo chyba to jest fajne ćwiczenie, prawda? Jakoś inaczej się zakotwiczyć w miejscu,
w
którym żyjemy.
Ja bardzo je lubię.
No właśnie, no poleca Jakub Gucik. No proszę państwa, Jakub Gucik był moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia w sobotę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.